Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry.
Dziś Prawo i Sprawiedliwość oficjalnie inauguruje swoją kampanię na Pomorzu. Jak będą wyglądały te najbliższe tygodnie?
W najbliższym czasie, już w tym tygodniu, odwiedzimy wszystkie powiaty po raz kolejny. Zakończyliśmy ten etap wakacyjny, w którym spotykaliśmy się z Polakami na piknikach, na festynach rodzinnych, w takiej nieco luźniejszej atmosferze. Teraz już ta bezpośrednia kampania startuje. Nasz plakat mobil, na którym prezentujemy nasze hasła programowe, i on godzina po godzinie w kolejnych miastach Pomorza będzie parkował, i to będzie okazja, taki pretekst, powiedzmy, do spotkania z ludźmi, również do zbiórki podpisów, która trwa.
Jaki przekaz niesie to główne hasło, które znalazło się na tym billboardzie, który będzie jeździł po Pomorzu?
Ten przekaz, czyli dobry czas dla Polski, to zarówno podsumowanie tego, co już zrobiliśmy w tej kadencji, no, chociażby kwestia polityki społecznej, polityki rodzinnej, teraz w ostatnich miesiącach obniżanie podatku dochodowego, więc to chcemy pokazać, podkreślić swoją wiarygodność, rozliczyć się już nie ze słów, ale z konkretnych działań. No ale oczywiście to, żeby ten dobry czas trwał, to potrzebna jest kolejna kadencja i stąd zwracamy się z prośbą o poparcie, żeby zarówno to wszystko, co już prowadziliśmy, 500+, 13 emerytura, niższy wiek emerytalny, właśnie obniżka podatków, żeby to zostało utrzymane i dalej rozwijane w kierunku takiej prospołecznej polityki zrównoważonego rozwoju, ale również i obniżki podatków.
A jeśli wejdziemy w pewne konkrety ważne dla mieszkańców Pomorza, to czym będziecie chcieli odróżnić się od kandydatów obecnych partii opozycyjnych?
Podstawową różnicą jest właśnie wiarygodność, to, że my możemy pokazać to, co robimy, a nie tylko gołosłowne zapewnienia. W takich sprawach, na przykład inwestycje drogowe. Chciałbym przypomnieć, że w poprzednim rządzie został program budowy dróg krajowych i autostrad, w którym nie było prawie połowy finansowania, więc właściwie wszystkie duże inwestycje drogowe Pomorza były zagrożone. Tymczasem okazało się, że właściwie wszystkie zostały obronione. Już buduje się droga kaszubska, trasa kaszubska, lada moment rusza obwodnica metropolitalna. Sfinalizowaliśmy te kwestie formalne związane z drogą czerwoną i wiem, ale i tak mógłbym wymieniać, no już nie zanudzę, ale na przykład też inwestycje kolejowe, no na nie często nie zwraca się uwagi, tymczasem Pomorze w tych inwestycjach jest obecnie w czołówce kraju. Jesteśmy przed wieloma większymi czy bardziej ludnymi województwami. To inwestycje w gospodarce morskiej, chociażby port zewnętrzny w Gdyni, port centralny w Gdańsku. To są sprawy takie ważne dla pomorzan, które będą dawały tutaj miejsca pracy, rozwój na następne pokolenia.
Wspomniał pan o Drodze Czerwonej. Kilka dni temu kandydaci Koalicji Obywatelskiej zorganizowali konferencję prasową, na której zaprezentowali zdjęcie z 2014 roku, zdjęcie, które zostało zrobione w miejscu, w którym obecnie kończy się obwodnica Trójmiasta, a w którym miała zaczynać się Droga Czerwona, no i widać tam między innymi Marcina Horałę, który obiecuje, że ta droga powstanie. Już ponad 4 lata minęły, a tej drogi nie ma. Pytali się, gdzie jest Droga Czerwona, kandydaci koalicji.
No akurat w tych ustach to, przepraszam, ale przejaw wyjątkowej bezczelności. Ja przypomnę, że przez 8 lat koalicji PO-PSL w ogóle odmawiano uznania, że taka droga jest potrzebna i wpisania go do programu budowy dróg. Każdy, no samorządowcy na przykład wiedzą, że przygotowanie inwestycji od absolutnego zera, kiedy ona nawet nie jest wpisana na listę potrzebnych inwestycji, kiedy trzeba ustalić przebiegi, ustalić kwestie formalne, dokonać wykupów i tak dalej, no to niestety jest kilka lat i ten proces trwa. Usunęliśmy wszelkie przeszkody formalne w tej kadencji. Specjalnie w tym celu znowelizowano ustawę o portach i przystaniach morskich. To pozwoli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad budować tę drogę. I ten proces po prostu postępuje. Przyjmuję krytykę, że może nie tak szybko, jakbyśmy chcieli. To mogę przyjąć do siebie, ale nie z ust polityków Platformy Obywatelskiej, którzy w tej sprawie zrobili absolutnie nic.
Panie pośle, porozmawiajmy o waszych listach. Na początek o listach do Sejmu. Odmłodzone, to ewidentnie. Dowodem na to jest między innymi Marcin Horała na pierwszym miejscu w Gdyni. Dowodem na to jest Kacper Płażyński na drugim miejscu w Gdańsku. No i takich przykładów kilka jeszcze moglibyśmy wymienić. Z czego to wynika?
Prawo i Sprawiedliwość jest w pewnym sensie partią pewnej zmiany społecznej. To, co niektórzy nazywali układem trzeciej RP, który wiele zawodów, wiele stanowisk, wiele miejsc całkowicie zasklepiał i powodował, że młodzi ludzie często szukali dla siebie miejsca na emigracji na przykład, a nie w Polsce, bo czuli, że jeżeli nie należą do pewnego towarzystwa, to właściwie nie mają w Polsce czego dla siebie szukać. To jest tego bardziej taki symboliczny oczywiście wymiar w naszych osobach, to wyborcy zdecydują, ale Prawo i Sprawiedliwość ma całe spektrum kandydatów, mamy kandydatów bardzo doświadczonych, również parlamentarzystów, wielu kadencji, którzy się sprawdzili. No ja jestem pierwszej kadencji, Kacper Płażyński jest samorządowcem, który cieszy się ogromnym poparciem społecznym, także pokazujemy, że takie osoby też mogą być docenione, dostać wysokie miejsca na listach. I też jeden jeszcze, jak już mówimy o listach, aspekt, na który chciałem zwrócić sprawę, uwagę, na naszych listach są przedstawiciele wszystkich, dokładnie wszystkich powiatów naszego województwa, bo Pomorze to jest całość i każdy powiat, każda gmina zasługuje na swojego przedstawiciela.
A być może to jest te niższe miejsca dla kandydatów, którzy okupowali miejsca w czołówce, być może jest to swego rodzaju wotum nieufności, ponieważ no, te minione wybory, poprzednie wybory nie przebiegały tak, jak w Prawie i Sprawiedliwości pewnie byście sobie wymarzyli.
Nie, ja tu myślę, bym nie przesadzał, no to, że na przykład pan poseł Janusz Śniadek ma czwarte miejsce, ale to wynika z tego, że po prostu mamy no, kilkoro posłów i wiceministrów. No jakoś to trzeba było poukładać i każdy dostał tutaj dobre, godne miejsce, a na końcu to i tak decydują wyborcy. Każdy może zagłosować na osobę z dowolnego miejsca na liście. To jest wybór, który dajemy wyborcom, ale tak naprawdę no, mieliśmy pewien taki no, klęskę urodzaju, no, jak tu wszystkie takie postaci nieraz bardzo doświadczone, zasłużone, mające różne zalety na listach pomieścić.
Czy dużym dla was problemem są wspólne listy do Senatu, szeroko rozumianego obozu opozycyjnego?
Myślę, że nie w zestawieniu z oddzielnymi listami do Sejmu. Pokazują one, że to wszystko to jest jedna wielka taktyka, że to, co na przykład teraz mówi PSL, jak to będzie bronić chrześcijańskich wartości, tymczasem z promotorami ideologii LGBT do Senatu wspólni kandydaci, ależ absolutnie czemu nie. To jest tak naprawdę jedna lewicowa opcja opozycyjna, opcja, która w wymiarze polskim chce, no to ten krótki przekaz, żeby było tak jak było, w wymiarze ideologicznym, ostrej zmiany, ostrego skrętu w lewo, rozbicia tej tradycyjnej polskiej tożsamości. I to jest ten realny wybór między Prawem i Sprawiedliwością, a tą totalną opozycją, jakby tam ona się technicznie nie poukładała, jakiej taktyki politycznej by akurat na jednej czy na kilku listach przyjęła.
Eksperci uważają, że jednym z powodów waszego zwycięstwa w wyborach do Europarlamentu było przekierowanie dyskusji, która toczyła się wówczas, na sprawy ideologiczne. Czy w związku z tą wspólną listą opozycji do Senatu można spodziewać się, że podobnego wybiegu będziecie starali się dokonać także w najbliższych tygodniach?
Ja bym tu nie zgodził się z tezą, żeby to był jakiś nasz Prawa i Sprawiedliwości wybieg. To nie my organizujemy Marsze Równości w kolejnych miastach, to nie my wprowadzaliśmy do szkół kartę LGBT w Warszawie, to nie my organizujemy no te skandaliczne zupełnie profanacje symboli religijnych, czy ostatnio mieliśmy do czynienia z poderżnięciem gardła kukle symbolizującej arcybiskupa Jędraszewskiego. To nie Prawo i Sprawiedliwość te działania prowadzi, to druga strona je prowadzi. To druga strona uparła się naruszyć pewne status quo, naruszyć pewien spokój społeczny w tych kwestiach ideologicznych w Polsce. My chcemy, żeby najlepiej, żeby w ogóle te kwestie, kto jest jakiej orientacji seksualnej na przykład, to nie powinny być w ogóle tematy dla polityków i do rozważania w polityce. Każdy niech sobie żyje w swojej prywatności tak jak chce, to są sprawy intymne, prywatne, żeby każdy mógł żyć w zgodzie z wyznawanymi wartościami, również w zgodzie z tymi wartościami wychowywać swoje dzieci, a to opozycja chce wchodzić z butami do rodzin, zaglądać pod kołdry i robić politykę wokół tego, kto z kim sypia.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję.